I tak prowadzimy nasze dociekania i te dociekania zawiodły nas do doktora Daniela Szeligowskiego, Polski Instytut Studiów Międzynarodowych, który jest teraz na Skype'ie, a z perspektywy radio słuchaczy przy telefonie. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry Państwu.
A zawiodły nas do pana doktora słowa wypowiedziane przez Wojciecha Chrostowskiego, to jest rolnik z Kolna, który mówił o ukraińskim zbożu płynącym do Polski i wypowiedział takie zdanie, znaczy jadącym przez Polskę, i wypowiedział takie zdanie, że z jednej strony pomagamy Ukraińcom, ale tak naprawdę pomagamy wielkim agroholdingom, które są na Ukrainie i to one mają zyski z tego eksportu zboża. To jak to jest naprawdę? Jaki jest stan posiadania ziemi na Ukrainie i jakie prawo normuje posiadanie ziemi na Ukrainie?
To jest kwestia dość nowa, bo przez lata mieliśmy do czynienia z moratorium na obrót ziemi rolnej i tak naprawdę mieliśmy do czynienia z sytuacją rzeczywiście wykrzywiającą rynek, a mianowicie ci wszyscy prywatni posiadacze ziemi nie mogli jej sprzedać. To oczywiście skutkowało tym, że te duże agroholdingi, te duże przedsiębiorstwa rolne tak naprawdę za grosze wynajmowały ziemię rolną, prowadziły uprawę i rzeczywiście jakieś duże zyski z tego miały. Natomiast żeby też tego obrazu nie wykrzywiać, to ja powiem, że jednak 80% ziemi rolnej na Ukrainie jest skupione w rękach małych i średnich przedsiębiorców, więc bardzo często nam się te duże agroholdingi gdzieś rzuca przed oczy, ale to nie jest prawdziwy obraz. Ale ja bym się odniósł troszeczkę do innych słów, one są tutaj kluczowe, że te zyski trafiają do dużych agroholdingów, to znaczy ja bym się z tym nie zgodził, bo jednak eksport produkcji rolnej na Ukrainie to był jeden z głównych środków zarobku budżetu państwa ukraińskiego. I w tym momencie, jeżeli mówimy o Ukrainie, która walczy z Rosją, jeżeli mówimy o tym, że przecież trzeba finansować ten wysiłek wojenny, to eksport produkcji rolnej jest absolutnie kluczowy dla podtrzymania tego całego wysiłku.
Zyski trafiają do budżetu państwa ukraińskiego, ale tak jak patrzę, na przykład informacja Cornell Holding, właściciel Andrii Werewski, areał 600 tysięcy hektarów. To rozumiem, że część z tych zysków trafia do kieszeni takiego właściciela, bo inaczej być nie może.
No, część zysków zawsze trafia do właściciela, bo jest to przedsiębiorstwo prywatne, tak jak zyski będą trafiały do właściciela w Polsce, we Francji, do każdego innego przedsiębiorstwa rolnego, czy to jest w Unii Europejskiej, czy to w każdym innym miejscu na świecie. No to jest kwestia oczywista. Natomiast jeżeli chodzi o to, na ile skoncentrowana jest własność ziemi na Ukrainie, jak rozumiem, to jest tutaj kwestią sporną, no to raz jeszcze powiem, że te ci oligarchowie, czyli to jest to słowo, które bardzo lubimy zawsze rozmawiając o Ukrainie, to główni oligarchowie, oni nie są aż tak bardzo zaangażowani w sektorze rolnym. To był jednak przede wszystkim sektor metalurgiczny, to były stare sektory przemysłowe, natomiast rolnictwo to jest jednak sektor, w którym ta skala zaangażowania oligarchów była mniejsza. No i też jakby kwestia koncentracji kapitału jest mniejsza, to znaczy największe przedsiębiorstwa rolne posiadają jakieś 10-20% ziemi rolnej, a większość, tak jak mówiłem, jest rozdrobniona. To jest to, te 80% to są małe i średnie przedsiębiorstwa. I jeżeli popatrzymy też ogółem na Ukrainę jako miejsce zaangażowania kapitału zagranicznego, no to sektor rolny był tym sektorem, gdzie zaangażowanie inwestycji zagranicznych było stosunkowo największe. Nawet jeżeli oczywiście ono nie było tak duże, jakbyśmy chcieli, bo Ukraina to nie była państwem przed wojną, gdzie jakoś tłumnie zgłaszali się inwestorzy zagraniczni, to mimo wszystko do sektora rolnego szli.
I właśnie jak wielu i jacy inwestorzy zainwestowali w ziemię na Ukrainie i czy to jest ich własność, czy oni przez pośredników, tak jak się niekiedy działo w Polsce, że był słup i dzięki temu słupowi ktoś z zachodnim kapitałem mógł posiadać duży areał ziemi?
To tutaj pan redaktor ma rację, to znaczy przed tą ustawą z 21 roku, która w pewien sposób liberalizuje obrót ziemią, rzeczywiście posiadać ziemię mogli w większości ci prywatni właściciele, którzy ziemię uzyskali w wyniku przekształceń na początku lat 90. Ta ustawa robi jakiś pierwszy krok do przodu, no ale to jest jeszcze zbyt mało, ona ona tak naprawdę pozwoliła nabywać na własność prywatnym osobom, Ukraińcom po prostu, ziemię rolną. Natomiast osoby prawne, czyli ukraińskie przedsiębiorstwa, mogłyby zgodnie z tą ustawą nabywać ziemię od roku 2024. No, tylko że ja bym tutaj postawił bardzo grubą kreskę. Ukraina przed wojną, a Ukraina po wojnie, to będą dwa zupełnie różne państwa i te rozwiązania prawne, które my będziemy mieli też po wojnie, mogą być zupełnie inne. Ta stara, znaczy nowa ustawa, ale jeszcze przed wojną, zakładała, że zagraniczny podmiot nie będzie mógł w ogóle nabywać ziemi rolnej na Ukrainie, ale ja bym tego teraz tak zupełnie nie wykluczył. To będzie zupełnie inna sytuacja po wojnie, będzie potrzeba napływu kapitału z zagranicy. Być może też wymogi tych wszystkich donorów, którzy będą finansować odbudowę Ukrainy, będą inne i tutaj też prawo może się zmienić. A jeżeli chodzi o pytanie pana redaktora, kto inwestował i kto tą ziemię uprawiał na Ukrainie, no to na przykład inwestorzy ze Stanów Zjednoczonych, z Arabii Saudyjskiej, z Danii, ale mieliśmy też kapitał z Polski, z Niemiec.
Ale największy kapitał był ze Stanów Zjednoczonych, z Arabii Saudyjskiej, kapitał chiński też pojawił się, bo i Chińczycy też lubią czarnoziem i to, że to w końcu z Ukrainy część eksportu idzie nawet teraz w czasie wojny do Chin.
To idzie eksport żywności, natomiast nie jest to jednoznaczne z posiadaniem czy też uprawianiem jakby ziemi rolnej na Ukrainie. A dwa, to myślę, że to jest też istotne w tym momencie, to, że większość tej ziemi rolnej, czy też tej najlepszej ziemi rolnej, czarnoziemów, o której mówimy na Ukrainie, no to ona była niestety skoncentrowana na południu i wschodzie Ukrainy, czyli w tych regionach, które są teraz okupowane przez Rosję i które są objęte działaniami zbrojnymi. W związku z tym duża część tego najlepszego areału ziemi ukraińskiego w tym momencie po pierwsze albo już nie jest kontrolowana przez Ukraińców, po drugie jest doszczętnie zaminowana i to będzie trwało naprawdę lata, kiedy ta ziemia będzie ponownie mogła być uprawiana i to już nie ma znaczenia przez jakiego inwestora
czy ukraińskiego. Czy tak można powiedzieć, że w wyniku wojny ten potencjał rolny Ukrainy w sposób istotny spadnie?
No ja uważam, że tak. Znaczy, to będzie już trochę inne rolnictwo, bo na zachodzie i na południu klimat jest inny, więc i uprawy są inne. Natomiast duża część zbóż była właśnie uprawiana na południu i na wschodzie. Później trafiała do portów położonych na przykład nad Morzem Czarnym i nad Morzem Azowskim. Natomiast w tym momencie większość tych portów jest zablokowana. No, o Morzu Azowskim w ogóle nie mówimy, bo jest w całości okupowane przez Rosjan, ale na przykład port w Chersonie, port w Mikołajowie w tym momencie nie pracują, dlatego że Rosjanie są, powiem kolokwialnie, rzut beretem stamtąd, więc to jest kompletnie niewyobrażalna sytuacja w tym momencie, żeby zagraniczne statki tam płynęły, w związku z czym większość idzie przez port w Odessie i przez inne porty, które są położone już całkowicie na zachodzie kraju. Jeżeli o to chodzi, to jak najbardziej ten potencjał
sportowy. No tak, ale teraz Ukraina sprzedawała plony z 2022 roku, ale czy w 2023 roku w ogóle będzie miała co sprzedawać i co eksportować?
No na pewno będzie ich mniej. To raz. Dwa, sam potencjał do tego, żeby przechowywać żywność jest mniejszy, dlatego że część infrastruktury została po prostu zniszczona przez Rosjan. Wiemy, że celowo atakowano na przykład silosy zbożowe w portach ukraińskich, żeby właśnie te zdolności eksportowe ograniczyć. To jest bardzo, bardzo ciekawe, co robili Rosjanie, dlatego że Rosjanie celowo starali się wywołać pewien kryzys żywnościowy w państwach trzeciego świata, starając się też politycznie wpłynąć na te państwa, żeby one zgodnie z rosyjską polityką głosowały na przykład w ONZ-cie. W związku z czym im mniej tego zboża ukraińskiego trafiało na rynki zagraniczne, no to oczywiście to windowało cenę do góry i wpływało, przynajmniej w perspektywie dłuższej mogło wpłynąć na jakiś kryzys żywnościowy, na przykład w Afryce czy na Bliskim Wschodzie.
Był taki moment po 22 lutego, kiedy najważniejszym tematem międzynarodowym poza wojną był właśnie głód i twierdzenie, że brak eksportu dóbr rolnych z Ukrainy może spowodować głód na świecie. To teraz, jeśli Ukraina będzie miała znacząco mniejszy areał ziemi zasianej, a znacząco mniejsze zbiory, czy ten głód na świecie będzie groził w 2023 roku?
No, nie będzie groził, to powiem wprost. Rzeczywiście Ukraina była jednym z głównych eksporterów, notabene razem z Rosją, bo Rosja też jest i pozostaje jednym z głównych eksporterów żywności, ale to nie była skala, która by rzeczywiście groziła głodem na świecie, to było około 10% niektórych zbóż. Fakt, na przykład, jeżeli chodzi o rośliny oleiste, to tam nawet do 50%, no ale to cały czas. To nie jest taka skala, która by groziła wybuchem wielkiego głodu na świecie.
Ale to, co przed chwilą powiedział pan, że Rosja jest jednym z największych eksporterów pszenicy i produktów rolnych i stała się mocarstwem, żywieniowym mocarstwem świata.
No podobnie jak Ukraina, dlatego że ta skala eksportu przed wojną była porównywalna, jeżeli chodzi o Rosję i Ukrainę. Teraz ze względu na to, że te zdolności ukraińskie spadły, no to rzeczywiście Rosja wysuwa się na czoło. No, to jest też jeden z instrumentów, które Rosja stara się wykorzystywać, żeby budować swoją pozycję właśnie w Afryce, właśnie na Bliskim Wschodzie, ale to jest też problematyczne, dlatego że trzeba mieć zdolności do eksportu tej żywności. I teraz tutaj dochodzi nam kwestia infrastruktury, statków, część szła też przez Morze Czarne, które jest w tym momencie zablokowane, więc tutaj też te możliwości dla Rosjan są ograniczone. To z jednej strony, a z drugiej no, Rosjanie jakby rzeczywiście tym potencjalnym kryzysem żywnościowym na tyle ciągle grają, że oni są skłonni zrezygnować z niektórych zysków, które mogliby dostać ze względu na eksport zboża, zatrzymać to zboże w kraju i starać się sztucznie wywoływać jakieś kryzysy w różnych regionach świata.
Eksport rosyjski trafia do Europy Zachodniej. Jakimi drogami i czy sankcjami jest to w tej chwili objęte?
To żywność nie była objęta sankcjami. Sankcjami obejmowaliśmy na przykład przemysł rosyjski, surowce naturalne, ale żywność nie. Mało tego, Rosjanom udało się wywalczyć pewien deal z ONZ-em mniej więcej w połowie ubiegłego roku, wtedy gdy też doszło do porozumienia z Ukrainą na rzecz odblokowania tego eksportu zboża przez Morze Czarne. I ten deal polegał na tym, że ONZ tak naprawdę miał sprzyjać, czy też trochę pomagać Rosjanom w eksporcie żywności na rynki trzecie, no właśnie po to, żeby ten potencjalny kryzys żywnościowy nie wybuchnął. No, ale to trzeba sobie jasno powiedzieć, że Rosjanom bardzo dobrze udawało się grać na strachu tym potencjalnym kryzysem i tutaj rzeczywiście to było ustępstwo takiego kolektywnego Zachodu, bardzo, bardzo wyraźne stwierdzenie, że my żywności sankcjami nie będziemy obejmować, tutaj absolutnie nic jakby w tym kierunku to, nie robimy i nie zamierzamy zrobić.
To jak patrzymy na szlaki komunikacyjne między Rosją a Europą Zachodnią, no to nie ma innego wyboru, muszą przebiegać przez Polskę.
No nie, no może mogą też przebiegać drogą morską.
I tak jest?
No jeżeli chodzi o zboże, tak najbardziej, dlatego że o wiele łatwiej jest wysłać zboże drogą morską, aniżeli drogą lądową. Nie trzeba go przeładowywać na jednej i drugiej granicy.
Ma pan rację, a czy wiemy jak dużą pomoc, jeśli chodzi o to zboże techniczne Polska udzieliła, jak dużo tego zboża i tych dóbr ukraińskich pojawiło się w Polsce po wybuchu wojny?
Przyznam się, że skala nie jest mi znana. Jeżeli chodzi o zboże ukraińskie, to jednak trzeba pamiętać, że większość szła do portów Morza Bałtyckiego i dalej nie zostawała w Polsce.
Do portów Morza Bałtyckiego, ale do polskich portów, do portów litewskich, łotewskich?
Nie tylko. Duża część do portów polskich, ale również do portów niemieckich. Tutaj mieliśmy zaangażowanie na przykład kolei niemieckich, które oferowały swoje wagony na rzecz tego, żeby odbierać zboże na granicy polsko-ukraińskiej i później transportować przez, na przykład przez Polskę, przez terytorium Niemiec i również do nad Morze Bałtyckie.
Ale oczywiście wiemy, że część tego zboża została w Polsce.
No, część została w Polsce, dlatego że infrastruktura nie pozwala na to, żeby sprawnie nie tylko to zboże przeładowywać, ale eksportować. No, to oznacza po prostu, że jeżeli inwestor ukraiński będzie miał pierwszeństwo, no to inwestor polski, czy też polski przedsiębiorca będzie musiał w tej kolejce zaczekać, dlatego że porty nad Morzem Bałtyckim nie były przygotowane na taką dużą ilość zboża, no ale infrastruktura kolejowa w Polsce nie była przygotowana na tak dużą ilość. Wiemy, że przecież duża część tego zboża stała w kolejkach na granicy polsko-ukraińskiej, zanim została przeładowana. Więc to, że coś zostało na terytorium Polski, nie znaczy, że na terytorium Polski zostanie. Po prostu czekało na swoją kolejkę.
Część została na trwałe, bo trafiła na polski rynek, ale to już jest inna historia, która nie należy do Polskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych. Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję.
Doktor Daniel Szeligowski, PISM, koordynator programu Europa Wschodnia, był gościem Poranka Wnet.